Ja jestem kresowianką, pochodzę z Czortkowa. W 1939 roku miałam 5 lat. I 1 września, jak wybuchła wojna, to mój tato był już we wojsku. I mama rano obudziła mnie i poszliśmy do tata, bo tato był w koszarach w Czortkowie. Więc niedaleko było, pamiętam, była siatka wysoka. Tato zobaczył nas, przyszedł koło tej siatki. Mama powiedziała: Wojtusiu, bo tato Wojciech się nazywał, wybuchła wojna. To pamiętam. A tato mówi: no my nic nie wiemy, bo nam nic nie mówią, ale ładujemy amunicję do paczek, do takich skrzynek. Dzisiaj ich widzę. Na samochody i na stacji do wagonów na front. Ja to wszystko pamiętam. Jak wróciliśmy do domu, to mama mówi: chodź, szybciutko. Zobacz na niebo, zobacz wysoko tam się świeci. Ja mówię: co się świeci? W dzień co się świeci? Mama mówi: litak, ponieważ gwara była troszeczkę inna. Samolot, po prostu leciał samolot. Potem było różnie. Tata nie było, tato pojechał na wojnę. I w którymś roku, ja tylko takimi okienkami opowiem, bo wszystkiego nawet dobrze dat nie pamiętam. Mama mówi, że nadciąga front do nas. A dlaczego? Dlatego, że zostały kopane okopy, albo szanse, albo różnie to było mówione. I kopali, no tak, ze 2 kilometry od naszego domu, aż do wejścia do domu. To taki dosyć wysoki było, tak, no i wiem, może 1,80 m, może 2 metry, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, ale ja to tak wlazłam do tego okopu, to byłam taka maleńka w tym okopie. Naokoło domów zostały wkopane tankietki, jakieś czołgi, jakieś działo, armata. No i rano zaczęła się kanonada i to taka mocna. I nie bałam się, o dziwo, ja się dzisiaj zastanawiam, gdyby dzisiaj takie coś było, bałabym się bardzo. I słyszę wrzaski takie, hurra, ja to widzę dzisiaj, po prostu proszę mi wierzyć, że ja to widzę, słyszę. I jakieś krzyki kur, świń, jęki, stęki jakieś, ale takie głośne, co było słychać. To na przestrzeni tak 1,5 kilometra, wie panie, to się działo. Za chwilę przychodzi ruski żołnierz i mówi mamie gotować jedzenie. Przyniesie jakieś tuszonki i mama jakiś baniak wyciągnęła, garnek wyciągnęła, co tam zgotowała, to ja dzisiaj nie powiem, bo nie wiem, nie jadłam tego. No, ale żołnierze zaczęli przychodzić ruscy i brać w wywiaderkach to jedzenie, bo to chyba tylko rozgrzane były te tuszonki, tak jak oni mówili. No i mama mówi: a ty, Adelciu, weź to wiaderku i ty tam niedużo, ale bierz i idź za nimi tymi okopami. I jak dzisiaj patrzę na to, to ja siebie widzę na bosaka, taka dziewczyneczka, no ile może miała wtedy, 8 lat, w takiej duszeczce po kostki. I biegałam po tym. A kanonada taka była, wie pani, ja się dziwię dzisiaj, że ja wytrzymałam. Jak przybiegłam z powrotem, mama pyta się: a gdzie ty masz to wiadereczko, tą putyńku? Bo tak mówili. Ja mówię: mamo, no ja nie wiem, ktoś tam wziął, jadł z tego. To idź jeszcze raz, biegaj po tych okopach, zbieraj te wiaderka, bo przecież nie ma do czego już dać. No ileż tych garków wtedy było w domu, prawda? I ja zbierałam te wiaderka, i przenosiłam i latałam znowu z tymi żołnierzami po tych okopach. Takie obłocone nogi, bo przecież to są okopy, zimno. A ja biegałam. Na drugi dzień, czy na trzeci dzień znowuż taka kanonada była, ale wtedy kto, też nie pamiętam, do studni włożył drabinę i wsadzono mnie do tej studni. Mam po schodkach zejść po tej drabinie do lustra wody. I mówi: usiądź sobie tam, coś mi dano. I z wierzchu nakryto deską, żeby nic nie wpadło do tej studni. I ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, jakie to było straszne na któryś tam dzień. Nie wiem, jak ja się znalazłam na polu tej bitwy. Ja dzisiaj tak samo widzę tych trupów nad tymi okopami. Mazurówka to była taka kolonia. Mazurówki nie było. Była spalona, zniszczona. Pełno leżało jakieś kury, jakieś świnie, krowa. Nawet leżała taka, wie pani, już zdęta straszliwie na tym polu walki. I że ja wytrzymałam to wszystko. wytrzymałam.
Czy pani pamięta czas repatriacji, transportu?
O, jak dzisiaj. Tato przyszedł po wojnie w 1945 roku. Myśmy mieszkali tak dosyć na boku. Któregoś wieczoru pukanie do okna. Okazało się, że 8 panów było. Tato wpuścił, bo nie było wyjścia. Okazało się, że partyzanci. No to mama znowu biedna tego chlebka, co tam miała gdzieś upieczonego, trochę mleka, pojedli, a byli tacy biedni. I pamiętam, siedzieli sobie na bąbetlu. To jest taka wersalka składana, cała drewniana. Jest na górze jakby ławka, na to się siadało, a spod ławki wyciągało się szuflady. I w tej szufladzie była pościel, czy coś tam, koc, czy coś tam takiego. Jeśli ktoś chciał, to mógł sobie spać. Więc to się nazywało bąbetel. Posiadali sobie biedny, każdy w innym ubraniu, poskładali sobie te swoje karabiny, zjedli i poszli do lasu. I ja szłam z tatem z nimi razem, tato im pokazał las do potoka. Była taka wioska za lasem potok. Tak się powtarzało ileś razy, nawet mama kiedyś, tata nie było, to mama wzięła i tak samo ze mną za rękę, chodź. Wie pani, ja byłam taką asekuracją mamy, mi się tak wydaje, ja nie wiem, ale tak jak ja dzisiaj sobie myślę, to po co mama mnie ciągnęła taką dziewczyneczkę. Potem zaczęli się banderowcy, to już myśmy uciekali. Któregoś dnia przyszedł tato i przyszła taka babka, ja wiem wieku, ja może 30 lat, trudno mi dzisiaj określić, taką dziewczynką mniej więcej jak ja, która policzek miała rozcięty, zszyty, tak spięty czymś i tak stała, ja ją też widzę do dzisiaj, ona tak stała biedna, nic nie mówiła. No się okazało, że od banderowców dostała ja jakimś tam nożem czy czymś po policzku. Wtedy zaczęliśmy już sobie nie żartować. No, zaczęło się załatwienie spraw do ewakuacji. No, tato szybciutko załatwił. No i tak była krowa, cielna krowa. Klacz z takim łoszątkiem niewielkim. I ja miałam kozę, taką białą, śliczną, która rogów nie miała, tylko takie tutaj, wie pani, pomponiki takie dwa. I któregoś dnia tato mówi tak, wyprowadzamy krowy i wyprowadzamy kozę. Furmanka stała jakaś, nie wiem, co tam było. I jedziemy. Załadowano nas do wagonu. Do wagonu, proszę panią, takiego otwartego. Nie było dachu. No, ale grunt, że bydło weszło do innego wagonu, bo tam ileś ludzi miało jakieś krowy, konie, więc do innego wagonu, a ludzie normalnie do drugiego wagonu. I jazda w nieznane. Ludzie się schodzili, rozmawiali, gdzie jedziemy, co będziemy robić, a czy my wrócimy. Trudno mi jest dzisiaj określić, ale z tydzień jechaliśmy i w końcu tato przychodzi do mamy, gdzieś tam był na jakiejś naradzie. Słuchaj, Polusia, weź, wyciągnij maszynę do szycia i będziemy coś szyć. Jak będę wyciągać tu maszynę? Wyciągaj. No i wyciągnęli tą maszynę. Tato chodził, a był taki sprytny w domu, że wszystko wiedział, wyciągnął prześcieradło, mama mówi, o mój Boże, a po cóż ci to prześcieradło? Nic ty mówi, nie mów do mamy. I poszedł, mama miała jakieś tam wsypy, jakieś tam, wie pani, wyciągnął wsyp. Tato mówi, dawaj nożyce, tniemy. No i pocięli na kawałki biało-czerwone i kazał mamie szyć flagi polskie biało-czerwone. Mama naszyła tych flag, nie wiem, z 10 może, no ile z takiego wsypu, proszę panią, albo z takiego prześcieradła, jednego, może drugiego, ale tato znosił potem, ktoś tam dawał i mama szyła. W którymś momencie, myślę, że to tak mniej więcej koło Katowic, tato roznosił szybciutko, żeby dekorowali wagony biało-czerwonymi flagami, niech ludzie wiedzą, ci co tutaj są, że to Polacy jadą. Także mój tato był takim organizatorem naszego symbolu Polski. No i tak zajechaliśmy, proszę panią, aż do Opola. Opole by nie było zupełnie zniszczone, ale trochę było. Były nieprzyjezdne drogi przede wszystkim. Tu widać było z pociągu, bo myśmy nie wysiedli tu w Opolu. Najsmutniejsze to były Katowice, bo były czarne, zasypane tym węglem, to nie było. A Opole już było takie troszkę jaśniejsze, trochę zieleni było. Na której stacji z kolei pociąg stanął, wysiadło może połowę osób, może mniej, a resztę pojechało do Wrocławia, do Kłodzka. Więc my zostaliśmy tutaj. Męża poznałam w pociągu, dojeżdżałam do szkoły, tutaj do Opola, do średniej, a mąż był we wojsku. Był bardzo przystojnym facetem, a on powiedział, o jaka fajna dziewczyna siedzi przede mną, no więc tak myśmy się poznali.
Który to był rok?
51. O 53 myśmy się pożenili. Potem mąż mnie zabrał do siebie, do rodziców. I mieszkałam 10 lat, 11 lat właściwie z rodzicami. Mąż pracował tutaj w Opolu. I tak jestem do dzisiaj. To nie wszystkie sprawy, bo mój mąż potem po wojnie, jak wojsko, oficerowie polscy przechodzili przez granicę do Czech, do Węgier, uciekali i też uciekali przez ten las na Podkarpaciu, gdzie teściowie mieszkali, na leśniczówce, w lesie. I proszę sobie wyobrazić, teść opowiadał trochę mniej, ale mąż opowiadał, no trzeba było przeprowadzić, bo oni mieszkali w lesie, znali wszystkie ścieżki, wszystkie drogi. I proszę panie, znalazł się kiedyś oficer w domu. Okazało się, że Sosnkowski.
Mówi pani o generale?
Tak, o generale Sosnkowskim. Był z adiutantem. Tato dał swoje ubranie, a on zdjął swój mundur, swoją obrączkę. Jakieś tam miał różne rzeczy. To zapakowali. Ze sobą wziął pistolet, no i mieli nocować u teściów, ale w nocy poszli. Ponieważ Borysławiu miał siostrę, chciał odwiedzić tą siostrę Borysławiu. Ale ktoś powiedział, że nie może wstąpić do siostry, bo jest obserwowany. I mój teść z kolegą zakopali ten mundur gdzieś, nie wiadomo gdzie. I teraz jest poszukiwany ten mundur, ale proszę panią, błędy człowiek popełnia i oni tak samo popełnili. Teść powiedział tylko mojemu mężowi, gdzie ten mundur jest. Zmarł teść, zmarł mąż i teraz nie wiadomo, gdzie ten jest mundur Sosnkowskiego. Może nie po kolei wszystko mówię, może nie tak składnie, może nie tak ładnie, no ale jak tak sobie myślę, siedzę, jestem teraz sama, bo mąż zmarł, pochowałam syna 3 lata temu, także to też dało mi troszeczkę smutku więcej, jak trzeba. To tak sobie myślę, że wiele tato sobie zasłużył, bo był na wojnie, był sanitariuszem na froncie, a ja jestem dzisiaj sama, mam 1360 zł emeryturę. Co to mówić, za te pieniądze żyć samej i żadnych przywilejów nie mieć. Ja sama nie wiem, do kogo ja mam żal. Może żal sama do siebie, że nie ruszyłam tej sprawy wcześniej, prawda? Pracowałam, chowałam 3 dzieci, byłam szczęśliwa, ale mam żal do, na przykład, jeśli stawałam 4 razy na komisję i nie przyznali mnie grupy, nawet moje lata powinny świadczyć o tym, że jedna ta grupa by powinna być.
Może pani za dobrze wygląda?
Po prostu, no, taki urok jest ludzi urodzonych na Kresach. To jest, wie pani, może ziemia, może te tereny, może tam jest coś innego, może tam lepszego, może to lepsza ziemia, na której rosną ludzie.
Była tam pani? Szukała pani śladów swojego dzieciństwa?
Proszę panią, byłam. Byłam tam, gdzie się urodziłam. Tam przeżyłam troszkę stresu i gdyby nie męża, wujeczni, bracia, to tam byłabym została, na Amen w Pacierzu.
To który tak, to rok był?
45 lat temu. Bardzo się wystraszyłam, a sobie lekceważyłam nawet. Muszę się przyznać, że jednak człowiek czasami nie myśli logicznie. A może dlatego, że ja byłam pierwszy raz po wojnie, pierwszy raz jak wyjechałam z tych stron, z tych moich rodzinnych stron, z tego mojego miejsca urodzenia. To była taka pewność, że co tam mnie kto zrobi? Ja przecież tu się urodziłam, przecież ja nigdzie nikomu nic złego nie zrobiłam. I to chyba było takie zlekceważenie, co mogło mnie kosztować życie. W 2007 roku potem byłam ze synem i byłam w 2017. To byłam z wycieczką, taką objazdówką przez Lwów, Tarnopol, Stanisławów, albo Inofrankowsk, aż do Czortkowa, tam gdzie się urodziłam. Zresztą jeszcze w Buczaczu miałam swoich dziadków. Chowałam się w Buczaczu, w pięknym mieście kresowym, historycznym. Buczacz jest przepięknym miastem.
Z jakimi uczuciami odwiedzała pani tamte strony?
Proszę panią, jak pierwszy raz wjechałam, to nie da się określić. Uczucie było wielkie. Po prostu jakbym była na dole, na parterze, wyskoczyła na piętro. Poczułam się taka ważna, taka silna, taka, wie pani, jak orzeł bym była, leciała w powietrzu, a że stanął autobus w lesie, to jak wysiadłam, to sobie tak pokiwałam, naprawdę, popatrzyli na mnie, ale taka była prawda, byłam bardzo szczęśliwa, byłam bardzo zadowolona, ale dzisiaj mam strach, lęk i wiele rzeczy nie powiem pani, ponieważ boję się i boję się i jeszcze raz boję się. No i tak żyję, już wytrzymałam tyle, myślę, że wojny już nie będzie. Bałabym się bardzo już teraz, bo sobie zdaję sprawę, jak to wygląda.
A gdy pani w telewizji widzi te dzieci wojny, które mają tyle lat, co pani wtedy, co pani sobie myśli?
Ja po prostu płaczę w środku i winię wszystkie głowy, te najwyższe głowy rządzące. Ja ich winię. Proszę sobie wyobrazić, ja co prawda nie mam wielkiej emerytury, to ja daję, idę do banku każdego miesiąca, żeby te dzieci nie były głodne, bo to jest straszne. Ja byłam jedynaczką, więc tak bardzo głodu nie przeżywałam, bo co mieli, to mnie dawali.